Witam Was bardzo serdecznie. Mam tu taki fan klub. Cieszę się bardzo, że jestem tutaj. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za tą okoliczność, której mogę podzielić się świadectwem. Wierzę, że wszystkie panie, wszystkie kochane dziewczyny będziecie zachęcone. Mimo mojego takiego cienkiego głosu jestem już dość leciwa, bo mam 43 lata. Męża mam i dwoje dzieci, mieszkamy w Kaliszu i tematem konferencji jest, aby być wolną od strachu. I kiedy wspominam swój czas, kiedy byłam nastolatką, to taki lęk, który mi najbardziej towarzyszył, to był lęk przed śmiercią. Bałam się, że kiedy umrę znienacka i stanę przed Panem Bogiem, to jak ja tam się w ogóle zaprezentuję, co ja mu pokażę i czy ja będę miała wystarczającą ilość dobrych uczynków, żeby go tak przekupić i ominąć ten czyściec i trafić do nieba. Chociaż piekła też się bałam, bo myślę, a jeżeli to moje życie nie jest nawet wystarczająco dobre na czyściec, to gdzie ja trafię? I Pan Bóg w swoim takim miłosierdziu i łasce do mnie sprawił, myślę, we mnie takie pragnienie poszukiwania Go i trafiłam na konferencję, na podobne spotkanie może jak to, w którym mówiono o Panu Jezusie i o tym, żeby zaprosić Go do swojego życia. I to jest takie małe ryzyko, dlatego że mało się traci, a dużo się zyskuje. I oddałam swoje życie Panu Jezusowi, chociaż wtedy myślałam sobie, no a jeżeli tak pójdę za Jezusem, a moje największe marzenia się nie spełnią, to co? Ale pomyślałam, a i tak ryzykuję. Jednym z marzeń, które tak sobie wtedy myślałam, mając 19 lat, że ryzykuję, było to, że nigdy nie będę podróżować, pewnie gdzieś tam ten Pan Jezus mnie przykuje w jednym miejscu i coś tam będę robić dla może Niego. A tymczasem Pan Bóg cudownie spełnił to marzenie i miałam okazję podróżować. I w tym wszystkim też Bóg zaprowadził mnie do Ugandy. Było to w 2007 roku. Wcześniej byłam w Australii i to był czas, który rodził wiele wyzwań dla mojego życia. Szczególnie wtedy zmagałam się z takim lękiem, że nie rozpoznałam woli Bożej. Nie rozpoznałam tego, co Pan Bóg chce dla mojego życia i że rozminę się z jego wolą dla mojego życia. I kiedy czytałam Pismo Święte, kiedy czytałam wersety w Nowym Testamencie szczególnie, na przykład w liście do Efezjan, 5 rozdziale jest napisane, tam jest tak dosłownie napisane, w naszych Bibliach jest takie łagodne tłumaczenie, ale tam jest napisane, nie bądźcie głupi, ale starajcie się zrozumieć, co jest wolą Bożą. Nie bądźcie nierozsądni, ale starajcie się zrozumieć, co jest wolą Bożą, więc swoje poszukiwania kierowałam wokół tego, żeby dowiedzieć się, co jest wolą Bożą dla mojego życia. Jak się z tą wolą Bożą nie rozmijać. Jednocześnie też znałam te wersety z Listu do Rzymian z 12 rozdziału, gdzie jest napisane, żebyśmy przemieniali nasze umysły i nie upodabniali się do tego świata, ale szukali, umieli rozpoznać, co jest Bogu miłe, co jest przyjemne, co jest doskonałe, co się Bogu podoba. Więc wiedziałam, że bardzo ważne jest to, żeby czytać Słowo Boże, dlatego że w Biblii jest napisane, są pewne oczywistości, które są wolą Bożą, więc kiedy mamy relacje, kiedy mamy przyjaciół, mężów, narzeczonych, bliskie przyjaciółki, to kiedy mamy takie dobre relacje, kochamy tą osobę, to chcemy robić to, co jest przyjemne dla tej osoby. Chcemy w jakiś sposób sprawić jej przyjemność, więc kiedy mamy relację z Bogiem, również chcemy sprawić Mu przyjemność, ale żeby o tym wiedzieć, to trzeba Boga poznać i trzeba poznać Jego Słowo, żeby wiedzieć, co jest Mu miłe. I też kiedy czytałam Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, tam jest napisane, Pan Jezus mówi, nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale tylko ten, kto spełnia wolę Ojca mego. I te różne wersety przyprowadzały mnie do takiego miejsca, gdzie wiedziałam, co z Biblii wynika, żeby to robić i starałam się to robić czasem, czy mi się to podobało, czy nie podobało, bo na przykład w Biblii jest napisane, że trzeba szanować autorytety i być podporządkowanym władzom, a nie bardzo lubię jeździć zgodnie z przepisami, ale wiem, że Bogu się to podoba, więc w różnych mniejszych i większych rzeczach starałam się być Panu Bogu posłuszna. I będąc wtedy w Australii w 2006 roku, tak jak wspomniałam, zdecydowałam się, że będę tak długo pościć i modlić się, oprócz chodzenia do pracy oczywiście, dopóki nie usłyszę od Pana Boga, co mam robić ze swoim życiem, ponieważ nie chciałam się rozwinąć z tą wolą Bożą i ten lęk w pewnym sensie doprowadził mnie do bardzo dobrej decyzji, żeby cały wolny czas poświęcić na modlitwę i na szukanie Pana Boga. I to był bardzo dobry czas, dlatego że w poście uniżamy nasze serce przed Panem Bogiem. Pan Bóg pokazuje nam różne aspekty naszego życia i przestrzenie i dziedziny, które wymagają uporządkowania. Nagle w innym Bożym świetle zaczynamy widzieć rzeczy, które się Duchowi Świętemu nie podobają w naszym życiu, a wcześniej wydawało nam się, że to może jest w porządku. Natomiast kiedy przychodzimy bliżej do Boga, to Jego światło rozświetla nasze życie, nie ku potępieniu, jak było tu powiedziane, ale po to, żebyśmy wybrali to, co jest lepsze. Zostawili swoje życie w tych aspektach, które się Panu Bogu nie podobają, ale też, które nam szkodzą. Tak jak było powiedziane, że grzech nam szkodzi. I w poście też przychodzą siły do zmiany. Dlatego, że często, kiedy chodzimy za Panem Bogiem, to mamy różne takie dobre postanowienia, czytamy Słowo Boże, widzimy, przeglądamy się w tym lustrze Słowa Bożego i widzimy, co byśmy chciały zmienić, ale brakuje nam czasem tej takiej siły, żeby wziąć tą łaskę i zacząć z Bogiem żyć w prawy sposób. A w poście dostajemy takiego doładowania, jak taki odrzutowiec. Także zachęcam wszystkie panie, które modlą się, które szukają Pana Boga do tego, żeby też wzmacniać te modlitwy postem. Ja jadłam wtedy warzywa, bo nie wiedziałam, kiedy ja usłyszę od Pana Boga, co ja mam robić. Więc myślę, a jak to potrwa tygodniami, no przecież muszę żyć. Chcę jeszcze żyć, więc te warzywa okropne będę jeść bez soli. I wtedy naprawdę człowiek zwraca się bardziej ku duchowi, ku swojemu wnętrzu, zaczyna lepiej słyszeć Pana Boga. I Pan Bóg zmiłował się nade mną i w 5 tygodniu odpowiedział mi. Powiedział mi, jedź do Ugandy. I bardzo mnie to zaskoczyło, dlatego że nie wiedziałam, po co mam tam jechać, co ja mam tam robić. Co prawda było to jakimś spełnieniem mojego marzenia z młodych lat. Właśnie z tego okresu, kiedy oddałam życie Panu Jezusowi, kiedy przyszło do mnie takie pragnienie, żeby też w innych miejscach na świecie dzielić się Bożą miłością i mówić o Panu Bogu, ale nigdy się to nie zrealizowało. I w tamtym czasie, ja nie dokończyłam wcześniej mówiąc, że kiedy tak spotkałam się właśnie z Panem Jezusem, oddałam Mu swoje życie, doświadczyłam podobnego spotkania z Bożą miłością, jak właśnie mąż Agaty, tak jak wspomniała w swoim świadectwie, że po prostu z każdej strony zalała mnie Boża miłość. To było takie spotkanie, że ja wiedziałam, że Bóg jest, że mnie kocha i że ma plan dla mojego życia. Dlatego, że w młodych latach najgorszym zmaganiem dla mnie było to, że moje życie jest bez sensu. Do czego ja zmierzam? O co tak naprawdę w tym życiu chodzi? I w tym momencie spotkania z Bogiem, z Jego miłością, to wszystko po prostu odpłynęło i Bóg dał mi takie przekonanie o celu dla mojego życia, który starałam się później w różnym natężeniu odczytać. I kiedy na koniec maja 2007 roku, po tych 5 tygodniach postu, Bóg powiedział mi, że mam jechać do Ugandy, to wstyd się przyznać, ale ja nawet nie wiedziałam, gdzie ten kraj się znajduje. Że jest właśnie w Afryce, dowiedziałam, że w Afryce, ale że nic więcej nie wiedziałam, więc zaczęłam szukać w internecie więcej informacji na ten temat i dowiedziałam się oczywiście, że jest to bardzo biedny kraj, że jest tam wiele potrzebujących, sierot, a sytuacja sierot zawsze mocno dotykała mojego serca. Było mi trudno wyobrazić sobie, jakie to musi być dramatyczne dla dziecka, być samemu, nie mieć rodziców i być zostawionym samym sobie. I kiedy zdecydowałam się, że idę za tym głosem, pojawiły się inne głosy ze strony rodziny, znajomych o tym, że jak ja wyjadę do tej Ugandy, to oni mnie tam na pewno zjedzą, albo porwą, albo tam umrę na jakąś chorobę. i inne jeszcze rzeczy, ale dzięki Bogu nie poddałam się tym strachom, lękom i Pan Bóg dodał mi odwagi i dał swoją łaskę i na początku lipca 2007 roku znalazłam się w Ugandzie i byłam tam przez 8 miesięcy. Nie wiedziałam na początku, po co mnie Pan Bóg tam wysłał i to było dla mnie wyzwaniem, ponieważ chciałam być potrzebna i użyteczna i robić tą konkretnie jedną rzecz, którą Pan Bóg mnie tam posłał. I nieraz, kiedy przytłaczały mnie takie zmagania życia w innej kulturze, Pan Bóg mówił, że On chce, żebym po prostu okazywała ludziom Jego miłość, że On chce tą miłość Bożą przeze mnie przekazywać tym, którzy są wokół mnie. Nie zawsze było to łatwe, szczególnie kiedy jakiś szczur na mnie wchodził, to jemu miłości nie miałam ochoty okazywać, bo mieszkałam czasem w takich trudniejszych warunkach. Na większości wsi w Ugandzie nie ma prądu, nie ma bieżącej wody, po wodę trzeba chodzić do studni, wieczorem siedzi się przy lampach naftowych, jedzenie jest dosyć takie monotonne w takich uboższych środowiskach, gdzie przebywałam. Było bardzo wiele wyzwań oprócz tych szczurów w nocy, które przychodziły regularnie. Nie mieszkałam dzięki Bogu w takiej chacie, w której właściwie większość ludzi na wsiach mieszka właśnie w Ugandzie, w takich glinianych chatach. To nie są takie miłe okoliczności do życia. Podłogi są gliniane, jest to zwykła ziemia. Największym właśnie wyzwaniem w Ugandzie i też jakby tym, dlaczego jest tam nadal bardzo ubogo, to dostęp do edukacji. To, że bardzo wiele dzieci, młodzieży nie chodzi do szkoły albo z powodu niezapłaconego czesnego są wyganiani ze szkoły, więc w ciągu roku szkolnego są na przykład w szkole 4 lub 5 miesięcy tylko. I właśnie sieroty, to jest około 15% wszystkich dzieci, to są sieroty i fundacja, do której trafiłam, Bringing Hope to the Family, właśnie zajmuje się do dzisiaj pomaganiem sierotom. Te nasze działania obecnie, które prowadzimy, jeżeli chodzi o pomoc dla potrzebujących w Ugandzie, realizujemy w ramach Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego. To jest zdjęcie z takiej okolic właśnie, jak tam jest w Ugandzie. Zachód, tam gdzie jest ta strzałka, to jest region Ugandy, gdzie działamy, gdzie mamy tą swoją misję. Wszystko właściwie zaczęło się od tego jednego takiego momentu przezwyciężenia tego lęku przed nieznanym, po co ja tam mam jechać, dlaczego, jaki Bóg ma cel. I ten mój 8-miesięczny pobyt, on nie dał mi za wiele odpowiedzi. W tamtym czasie był budowany nowy dom dziecka i Pan Bóg dał mi pomysł, żeby zebrać pieniądze na wykończenie tego domu dziecka. Nie było, fundacja nie miała na to pieniędzy. I Pan Bóg dał mi taki pomysł, bo lubię tabelki, żebym zrobiła tabelkę, w której napiszę, co trzeba kupić i ile to kosztuje. Ja bym wysłała mailem do znajomych w Polsce, było to wtedy około 100 osób i ludzie odpowiedzieli w niezwykle hojny sposób. I chociaż zbieraliśmy w tamtym czasie 25 tysięcy złotych, to miało być takie super wyposażenie tego domu dziecka, taki standard nasz, naprawdę piękny. A wcześniej te dzieci, ten dom dziecka, w którym mieszkały, to było bardzo, bardzo ubogo. Spali po kilka osób na jednym łóżku, bo im brakowało łóżka, brakowało im odzieży, butów, przyborów szkolnych, ręczników, bardzo wiele rzeczy im brakowało. I więc myślałam, 25 tysięcy to było takie super wyposażenie, plus piękna pościel, nowa ubikacja, bo tamta im się zawaliła, bateria słoneczna, żeby nie musieli siedzieć przy lampach naftowych, ale mieli prąd z baterii słonecznej. Były wtedy tylko 3 domy w okolicy, które miały baterie słoneczne i plac zabaw. I Polacy byli tak hojni, w tamtym czasie przesłali do Ugandy ponad 60 tysięcy złotych. I wtedy myślałam sobie, kiedy te pieniądze napływały, Myślałam sobie, o Panie Boże, po to mnie posłałeś, żeby wyposażyć dom dziecka dla tych dzieci, dla tych sierot. Na dniu otwarcia Faith, założycielka tej fundacji, powiedziała, nie myślcie, nie mówcie, że to ja, czy nawet ci wspaniali darczyńcy wybudowali, wyposażyli wam ten dom, ale pamiętajcie, że to wasz Ojciec Niebieski, który jest Ojcem dla sierot, On się o was zatroszczył i On wam dał ten dom. A ten dom był tak piękny, jak na standardy, które tam są, że kiedy już byłam w Polsce we wrześniu 2008 roku, zadzwoniła do mnie Faith, ta właśnie założycielka tej fundacji, i powiedziała, Honia, ciesz się razem z nami, wiesz, kto przyjeżdża do naszego domu dziecka? Mówię, kto? Ona mówi, król! Król ich regionu przyjeżdżał odwiedzić te dzieci. Pytam, jak to możliwe, że król tam do was, do tego buszu przyjeżdża? A ona mówi, tak, ponoć ktoś mu powiedział, że te dzieci mieszkają lepiej niż on. I bardzo się cieszyłam, że Pan Bóg do tego użył Polaków, żeby przyciągnąć króla. I też, żeby król mógł usłyszeć o Panu Jezusie, bo taka okazja oczywiście też była tam wykorzystana, żeby powiedzieć Ewangelię w czasie przemówień licznych. W Ugandzie podczas uroczystości są liczne przemówienia. Więc król miał okazję usłyszeć Ewangelię, a ja byłam bardzo Bogu wdzięczna, że też jakoś użył mnie i wielu Polaków w tym. Kiedy wróciłam do Polski, myślałam o tym, wróciłam do pracy i myślałam, co mogę zrobić dalej, żeby pomagać tym dzieciom, których tam poznałam i dla których też tam ciężko pracowałam. Od świtu do zmroku byłam zajęta, chociaż nie miałam jakiegoś wyraźnego słowa od Pana Boga, po co ja tam przyjechałam i co ja mam robić, to starałam się robić to, co mi powiedział, czyli okazywać Bożą miłość, okazywać Jego miłość wszystkim dookoła. I zwłaszcza sierotom, które tam potrzebowały dobrego słowa, przytulenia i takiego doświadczenia, że są ważne, że są potrzebne, że ktoś się o nich troszczy, więc było wiele takich sposobności. I kiedy byłam w Polsce i myślałam o tych ludziach, których poznałam, modliłam się za nich, Pan Bóg zaczął dawać mi takie kontakty z różnymi osobami, które chciały usłyszeć o tym moim pobycie. I miałam okazję być w różnych kościołach, społecznościach, wspólnotach w Polsce, szkołach, gdzie opowiadałam te historie i wielu ludzi zaangażowało się, więc jest to już 10 lat, kiedy organizujemy pomoc dla potrzebujących w Ugandzie i bardzo niezwykłe rzeczy mieliśmy okazję tam oglądać i nieraz jak dostaję takie historie przemienionego życia tych ludzi, do których pomoc dociera, to w domu swoim, w Kaliszu płaczę ze wzruszenia i mówię, Panie Boże, to wszystko by się prawdopodobnie nie wydarzyło, gdybym wtedy w tej Australii nie zdecydowała się na ten post, na tą modlitwę, na pytanie Ciebie, co chcesz dla mojego życia. I dzisiaj może to moje świadectwo jest taką zachętą dla kogoś, kto tu jest na tej sali. Dlatego, że Bóg daje nam różne pragnienia, marzenia, daje nam sny, w których mówi do nas o różnych rzeczach, ale tak jak powiedziała Bożena, blokuje nas strach, blokują nas lęki, takie irracjonalne, lęk przed ludźmi, przed wstyd, który się pojawia, a co będzie, a lęk przed porażką. Natomiast Pan Bóg ma niezwykłe plany dla naszego życia i kiedy z Nim współpracujemy i pytamy Go i nawet jak coś nie słyszymy, ale oddajemy Mu nasze życie, żeby On nim kierował, to On tak potrafi tym życiem kierować, że chodzimy w tych właściwych Bożych ścieżkach, a w sercu mamy takie poczucie spełnienia i takiego pokoju, że robimy to, co się Panu Bogu podoba. Tak jak wspomniałam wcześniej, dużym problemem w Ugandzie jest sytuacja sierot. Tego, że są dzieci, o które ludzie się nie troszczą. Dlatego, że sieroty najczęściej trafiają do krewnych, którzy już mają swoich wiele dzieci. Dlatego, że średnia ilość dzieci w Ugandzie na rodzinę to jest 8 dzieci. Więc są rodziny, które mają tych dzieci 14 i ci, którzy mają 5. Więc kiedy rodzice umierają, zazwyczaj na różne choroby i na AIDS, to zostawiają dzieci, których też już mają powiedzmy 6, 8, którzy trafiają do różnych krewnych. I kiedy ci krewni, czy babcia, dziadek, którzy są w podeszłym wieku, mają te małe dzieci u siebie w domu, czy starsze, to często nie stać ich na to, żeby posyłać te dzieci do szkoły, a szczególnie największym wyzwaniem są szkoły średnie. to, żeby młodzież mogła pójść do szkoły średniej. Tak więc, kiedy jesteśmy w Ugandzie jako biali, to wiecie, tam wydaje się tak, jakbyśmy chodzili z takim napisem na czole, mam pieniądze. Im w ogóle nie przyjdzie do głowy, że biali mogą się zmagać z wyzwaniami finansowymi. To jest niemożliwe. Biały ma pieniądze. Więc my tam uchodzimy za bogaczy. I kiedy takie odważne dziecko podejdzie do nas, żeby poprosić nas o coś, to co nas najczęściej poprosi? Nie, żeby zapłacić mu czesne za szkołę, żeby posłać go do szkoły. To jest marzeniem dzieci w Ugandzie, żeby posłać, żeby chodzić do szkoły. I oto ja spotkałam tam wiele, wiele dzieci i młodzieży, którzy mówili mi, że pościli i modlili się o to, żeby móc iść do szkoły w następnym roku szkolnym. Tak bardzo o tym tam marzą i na taką szansę czekają. I tak jak wspomniałam, najtrudniejsza sytuacja nie dotyczy tych właśnie najmłodszych, ale tej młodzieży. Jednym z takich pierwszych projektów pomocy, które zaczęliśmy organizować, to jest adopcja na odległość. Polega to na tym, że można wybrać dziecko z domu dziecka, czy żyjące właśnie sierotę, które mieszka z krewnymi, i wspierać je miesięczną kwotą między 100 a 200 zł. I te pieniądze są przeznaczone na czesne ze szkoły, na wszystkie wydatki szkolne, na jedzenie, odzież, leczenie. I do tej pory mamy 300 takich dzieci i młodzieży objętych taką pomocą, na których wpływ realnie mają Polacy. Wiele, wiele wrażliwych kobiet, które... Właśnie myślę, że to jest taki niezwykły potencjał w nas, kobietach, to, że mamy taką empatię, takie współczucie, że widzimy szczegóły, widzimy coś takiego i jesteśmy zaradne często. I dlatego wierzę, że wiele, wiele z nas otrzymuje różne pragnienia i marzenia od Pana Boga, tylko zatrzymuje nas ten lęk. Więc ja dzisiaj chcę zachęcić każdą z was, żebyście przypomniały sobie te marzenia, pragnienia, to może co tam zaniechałyście z powodu właśnie lęku, czy tak jak tu było powiedziane, a co jeżeli ktoś podetnie skrzydła, możemy na nowo je rozprostować z Bożą pomocą i możemy realizować to, co Pan Bóg ma dla naszego życia i to daje nam ogromną satysfakcję. Tak więc można pomagać, angażując się w adopcję na odległość. Te dzieci piszą listy do swoich sponsorów w Polsce i nawzajem te listy przychodzą. Założyliśmy szkołę dla przedszkolanek, Centrum Edukacyjne Brama Nadziei, po to, żeby pomagać właśnie dziewczętom. Ich sytuacja jest najtrudniejsza w Ugandzie, dlatego że są narażone na wczesne ciąże, ponieważ kiedy w młodym wieku, kiedy zostają w domu, nie mogąc pójść do szkoły średniej, to z powodu braku perspektywy, one w tej wsi nie mają wiele możliwości, wiele jakichś takich rzeczy, które by ich trzymały. I kiedy pojawia się jakiś chłopak, który rai się jako książę z bajki, to ona angażuje się w tą relację, która często kończy się po prostu ciążą, więc są... A ten chłopak znika, więc to jest trudna sytuacja i od kilku lat koncentrujemy się najbardziej na pomocy właśnie młodzieży, młodym dziewczętom. Czasem bieda tych dzieci, tej młodzieży jest tak wielka, że jeżeli pojawia się jakiś chłopak, który obiecuje, że da tej dziewczynie pieniądze na kosmetyki, na mydło 10-20 zł, to ona w stanie jest być z nim w relacji z powodu takiej błahej rzeczy. Są takie wsie w Ugandzie, gdzie nie ma ani jednej dziewczynki do 17 roku życia, która nie miałaby już dziecka. Właśnie z tego powodu, że one nie mogą kontynuować nauki w szkole średniej, bo nie mają bliskich, którzy podołaliby tym wydatkom. Tak więc w tej szkole zawodowej uczymy, właśnie mamy dwa kursy, krawiectwa i nauczania przedszkolnego. I większość dziewcząt, które mamy, 80% to są sieroty. Mamy też dziewczyny, które właśnie w młodym wieku zaszły w ciążę. Ich dziećmi opiekuje się opiekunka, a one mogą chodzić do szkoły. W taki sposób im też pomagamy praktycznie. Założyliśmy też szkołę podstawową i przedszkole. We wszystkich tych szkołach mówimy o Panu Jezusie i staramy się stworzyć dla tych dzieci taki dom, otoczyć ich Bożą miłością i pokazać, że jest ktoś, komu na nich zależy. Często dzieci przychodzą głodne do szkoły, więc też je karmimy. Rozdajemy buty szkolne, takie czarne buty są często przeszkodą, że dziecko nie może pójść dalej do szkoły, bo jest odsyłane przez dyrektora do domu. To jest wydatek 30 zł. I kobiety z Oleśnicy, właśnie, bo wiem, że Forum Kobiet będzie niedługo w Oleśnicy, w tym roku zrobiły taki kiermasz odzieży i uzbierały pieniądze na kalosze i na płaszczyki takie przeciwdeszczowe dla dzieci. Bo jak jest pora deszczowa w Ugandzie, to jest, po prostu tego się nie da opisać. Człowiek tonie w błocie i bardzo trudno dotrzeć gdziekolwiek. Założyliśmy też szkołę średnią, mamy tam obecnie, w szkole podstawowej mamy około 160 dzieci, w szkole średniej 200 uczniów i też większość z nich jest sierotami, którzy dzięki tej właśnie pomocy, że jest taka szkoła, oni mogą kontynuować naukę. W ubiegłym roku założyliśmy szkołę zawodową dla chłopaków, połączoną ze szkołą biblijną, więc w tych wszystkich szkołach mamy około 500 dzieci i młodzieży, którzy są wspierani. Zatrudniamy w tych szkołach około 60 nauczycieli, wychowawców i staramy się po prostu być tym wyciągniętym takim Bożym ramieniem do ludzi, których tam spotykamy, właśnie ubogich i pomagać też kobietom, które samotnie wychowują dzieci, bo takich kobiet jest tam wiele, że widać właśnie dzieci z tymi kobietami przy tych domach glinianych, a tych mężczyzn po prostu nigdzie nie ma. I myślę, że to jest taka naprawdę Boża łaska, że też Bóg wysłał do Ugandy po mnie, jak zobaczyli taką, wiecie, jakąś dziewczynkę, która dała radę, to wielu nawet chłopaków pomyślało sobie, no to ja też dam radę. Więc po mnie pojechało ponad 120 osób. Niektórzy z nich zaczęli swoje własne takie akcje pomocy. Więcej możecie dowiedzieć się też na naszej stronie internetowej www.ugandainfo.pl. Jesteśmy bardzo Bogu wdzięczni za to, że dał nam taką łaskę i taki przywilej, żeby uczestniczyć w tym, co jest dla Niego ważne. Dlatego, że kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, jak bardzo Bogu na sercu leżą sieroty. I nawet w prawie Jego było to zagwarantowane. Opieka dla sierot, wdów i dla przybyszów. I w liście Jakuba w pierwszym rozdziale czytamy o tym, że to jest prawdziwa pobożność, kiedy troszczymy się o sieroty i wdowy i siebie samego zachowujemy nieskalanym od wpływów świata. I więc ja Bogu dziękuję, że powierzył nam to zadanie i że wszyscy razem to robimy. To, że my z Piotrem, z mężem jesteśmy tymi, którzy coś rozpoczęli, ale nie udałoby się wiele z tych rzeczy, gdyby nie to, że wielu ludzi przyłączyło się. I tak jak było śpiewane dzisiaj w wielu piosenkach o tym, że Jezus jest naszym domem, że Bóg jest naszym domem. I znalazłam werset o tym, że faktycznie tak jest. To jest Psalm 91, werset 9. Tam jest napisane o tym, że Bóg jest dla nas domem. I kiedy znajdujemy w Nim ten dom, znajdujemy wszystko, całe poczucie bezpieczeństwa, poczucie celu i doświadczamy tego, że On jest takim naszym wspomożycielem. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę, niech Bóg Was błogosławi.